21:46. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Kontynuacja tematu z godziny 18:15 z telewizji Trwam. Koncentration Slager Warszał w świetle badań pani sędzi Marii Czcińskiej, świętej pamięci już. Naszymi gośćmi są pan profesor Włodzimierz Bojarski, pan Jan Rudziński, pan Jan Strzeżek, pan Władysław Terlecki. Bardzo serdecznie
niech
witam panów.
Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
I Maria zawsze dziewica.
Drodzy panowie, bardzo gorąco was witam w naszym studio. Zanim rozpoczniemy rozmowę ze słuchaczami, oczywiście wprowadzenie do tematu, przygotowanie naszych słuchaczy do tego, o czym byśmy chcieli dokładnie porozmawiać. Oczywiście tutaj są dwa takie wielkie tematy, a więc ten Koncentration Slager Warszał oraz praca pani sędzi Marii Czcińskiej. Jeszcze gdyby panowie mogli, zanim rozpoczną swoje tutaj wypowiedzi, to przedstawić się w kilku słowach. Pana profesora Włodzimierza Bojarskiego to oczywiście znamy z audycji przeróżnych, natomiast tutaj kim jest pan Jan Rudziński?
Prezes Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Obozu KL Warszał.
Tak jest. I pan Jan Strzeżek.
Wiceprezes Światowej Federacji Polskich Kombatantów, założonych przez wielkiego partyzanta, wielkiego komendanta oddziałów partyzanckich na Kieleczyźnie, generała Antoniego Hedy Szarego i generała Stanisława Skalskiego, pilota, bohatera Wielkiej Brytanii i Polski, i przez biskupa Zbigniewa Kraszewskiego jako kapelana Światowej Federacji Polskich Kombatantów.
No i pan Władysław Terlecki, także znany z audycji, nie po raz pierwszy panowie są, ale jeszcze dla przypomnienia, panie Władysławie.
Przewodniczący Komitetu Upamiętnienia Ofiar Obozu Zagłady KL Warszał.
KL Warszał. Bardzo prosimy o słowo wprowadzenia, o taki szkic, który ma nas umiejscowić w temacie. Kto?
Jeśli można, to chciałbym przede wszystkim wyrazić wielki żal, że nie ma wśród nas pani Marii Król, siostrzenicy pani sędzi Czcińskiej. Bardzo, bardzo żałujemy. Jeśli Marysiu nas słuchasz, bądź pozdrowiona. Dziękujemy ci za wszystko dobre, co nam dałaś. Chciałem też bardzo serdecznie pozdrowić Jerzego Sawickiego, mojego towarzysza tutaj Walko Pamięć, którym tu wielokrotnie stawałem przed tymi mikrofonami i tyle razy tutaj głosiliśmy prawdę, walczyliśmy o nią. I wszystkich tych naszych, moich przyjaciół, którzy razem, jakże od wielu, wielu lat, wspólnie walczymy o pamięć, o to, aby ślady naszych bliskich, naszych ojców i matek, dziadów i tych wszystkich, którzy przeszli przed nami, aby ślady, zwłaszcza tych, którzy zostawili nam nie tylko majątek materialny, miasta, wsie zbudowane, ale przede wszystkim najważniejszy dorobek, a więc pracę serc, cierpienie, męczeństwo i śmierć, aby te ślady nie zaginęły. I myślę, że nasze spotkanie miałoby na celu właśnie to przypomnienie, jak wielką wartością, niezmierzoną wartością jest cierpienie. I o tym tutaj chcielibyśmy mówić. Nie tylko my o tym mówimy, ale znakomity znawca historii Polski, amerykański uczony, profesor Richard C. Lucas, nazwał wojenne dzieje Polski zapomnianym Holokaustem. Stwierdził, że przeważająca część opinii światowej nie ma w ogóle pojęcia, nie zdaje sobie sprawy z ogromu polskiego Holokaustu. Również i bardzo wielu Polaków też nie wie o tym. No, trzeba tu mówić i wielokrotnie przypominaliśmy, że zostały ofiary polskie zaniżone tuż po wojnie przez Jakuba Bermana, to już wiemy, i że w tej chwili szacuje się straty polskie w czasie II wojny światowej na 12, co najmniej 12 milionów. Zapewne nie wszyscy oni zginęli, ale wszyscy albo zginęli, albo rozproszyli się po świecie i zostali jakby dla Polski straceni. Wielkim smutkiem tutaj jest to, że w zasadzie nie powinno prowadzić badań na ten temat, a jeśli prowadzi się, to nie są one oficjalnie uznawane. Jako dowód to właśnie badania pani sędzi Marii Czcińskiej nad ilością poległych męczenników KL Warszał. Tu będą te dane omawiane. Wspomnijmy tylko, że to według niej 200 tysięcy osób męczenników, a w tej chwili się podaje 10-20 tysięcy. No, jeszcze może tutaj na marginesie podajmy w Auschwitz według Witolda Pileckiego zginęło tam Polaków około 2 milionów, a współcześnie przewodnik, jeśli pojedziemy do Państwowego Muzeum w Oświęcimiu, powie nam, że 150 tysięcy. Polacy ginęli w nieprawdopodobnych, wśród nieprawdopodobnych, koszmarnych, niejednokrotnie cierpień. Ginęli w ponad 1000 obozów hitlerowskich i w niezliczonych obozach sowieckich. Powiedzmy tylko tyle, że ta liczba 12 milionów, o której tutaj powiedziałem na początku, jest liczbą, która w tej chwili przyjmowana jest jako liczba autentyczna. Czyli co trzeci Polak. Polska poniosła największe straty w tej wojnie. Zginął co trzeci Polak, 1/3 narodu zginęła. No i jako całopalną ofiarę również złożyła na tym stosie miasto Warszawa, w którym przed wojną mieszkało, żyło 1 300 000 mieszkańców, zginęło 800 do 850, z czego 200 tysięcy w straszliwym obozie błyskawicznej zagłady KL Warszawa. I o tym właśnie będziemy dzisiaj mówili.
Chcieliśmy przybliżyć Państwu ten dramat Warszawy na tle jednak szerszego obszaru cierpień narodu polskiego i nie tylko narodu polskiego. Ja przypomnę, że II wojna światowa zaczęła się od takiego niezwykłego oświadczenia Adolfa Hitlera, dyktatora III Rzeszy Niemieckiej. Powiedział on w przeddzień formalnego wybuchu wojny, ale ona się zaczęła tak naprawdę już dobre parę czy paręnaście dni wcześniej. Co powiedział? Wydałem rozkaz zabijania bez litości i bez miłosierdzia mężczyzn, kobiet i dzieci polskiej mowy i polskiego pochodzenia. Tylko w ten sposób zdobędziemy potrzebną nam przestrzeń życiową. A o tej przestrzeni i o Drangnach Osten to my już wiemy od 100 lat przeszło. Jeżeli dzisiaj słyszymy o różnych nowych inicjatywach, choćby ruchu autonomii Śląska, to tak sobie zadajemy pytanie, czy to nie echo dawnych czasów już. Kolega był łaska wspomnieć, my przyjechaliśmy do Państwa z dużym zbiorem dokumentów i dzięki uprzejmości telewizji Trwam mogliśmy niektóre z tych dokumentów pokazać. No mam tu na przykład przed sobą mapę Rudolfa Hessa, takiego szefa od zagłady ludności, mapa 45 roku, która pokazuje tu przynajmniej kilkaset obozów śmierci z tego 1000, o których pan był łaskaw powiedzieć. Kolega ma przy sobie znaczek wydany przez Niemców, który wymienia ich zdaniem najważniejsze obozy takie właśnie koncentracyjne, częściowo zagłady. No i tutaj poza Auschwitz-Birkenau i Auschwitz i poza Majdankiem również wymienia się wyraźnie Warszał. I stąd nasza dalsza prezentacja jeszcze przed wybuchem wojny. Adolf Hitler zaakceptował koncepcję i plan Pabsta. Był to plan zniszczenia Warszawy, całkowitego zniszczenia Warszawy i wybudowania w tym miejscu nowego miasta, nowe miasto niemieckie tutaj w miejsce naszej stolicy. Ten plan zakładał przed wybuchem wojny jeszcze, a później w 1942 roku dopracowany w szczegółach, w 1942 roku, wymordowanie co najmniej 500 000 ludności Warszawy. Z tej perspektywy patrzymy i już w dokumentach czwartego procesu norymberskiego znajdujemy wyraźnie zapis o obozie koncentracyjnym w Warszawie, o rozkazie Himmlera właśnie utworzenia tego obozu po likwidacji getta i wiemy, że rzeczywiście taki rozkaz został wydany w październiku 1942 roku. Ale na koniec tej wstępnej mojej wypowiedzi chcę zaznaczyć, że jeżeli my mówimy o tych najbardziej bolesnych sprawach relacji międzynarodowych również, to nie kierujemy się tutaj żadną nienawiścią i nie naszą intencją jest wspomaganie, ponawianie akcentów międzynarodowej wrogości. Wręcz przeciwnie, jesteśmy zwolennikami budowy jak najlepszych dobrosąsiedzkich stosunków, ale budowy tych stosunków naprawdę także historycznej, a nie na zafałszowaniu tejże historii. I tutaj pozwolę sobie przypomnieć wypowiedź jeszcze Józefa Piłsudskiego. Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku w teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. A nie kto inny, ale nawet sam kanclerz Nowej Rzeszy Niemieckiej Helmut Kohl, kiedy przebywał w Warszawie w Sejmie i w Senacie w 1995 roku, również przypomniał nam prawie to samo i powiedział: ten, kto nie zna przeszłości, nie może pojąć teraźniejszości i nie jest w stanie kształtować przyszłości. A to odnosi się do życia każdego poszczególnego narodu, jak również stosunków między państwami i narodami, no oczywiście między narodem polskim i niemieckim, ale my mamy także przed oczami potrzebę nowego spojrzenia na nasze stosunki także z Ukraińcami, z Białorusinami, z Rosjanami, naprawdę. A na co dzień spotykamy się z zafałszowaną prawdą historyczną. Więc proszę wybaczyć, że dzisiejszy wieczór poświęcimy przybliżeniu prawdy historycznej, chociaż na zawężonym obszarze dotyczącym zagłady Warszawy.
Pan profesor Włodzimierz Bojarski.
Poprosimy Jana Rudzińskiego, przewodniczącego Komitetu Budowy Pomnika KL Warszawa, żeby przedstawił historię swojej organizacji.
Organizacja założona przy współudziale pani sędzi Marii Trzcińskiej. Głównym celem istnienia jest wybudowanie pomnika upamiętniającego ofiary obozu KL Warszaw. Również celem istnienia jest upamiętnienie w inny sposób, nie tylko przez pomnik, co jakoś udaje nam się czynić do tej pory, o czym powiem później trochę.
No to ja tylko wspomnę, że tak jak tu w przypadku mojego przyjaciela, inspiratorem do stworzenia, powołania jego organizacji była pani sędzia. Tak samo było w naszym przypadku. Jestem przewodniczącym Komitetu Upamiętnienia Ofiar Obozu Zagłady KL Warszaw. Nasze pierwsze kontakty z panią sędzią to gdzieś 92-93. W 96 roku w Warszawie pod Dworcem Zachodnim burzono wielką komorę nawiewową gazu trującego, o czym dzisiaj mówiliśmy w Radiu Maryja. I wtedy spotkaliśmy się z panią sędzią przy, można powiedzieć, na wspólnym froncie. Chcieliśmy uratować ten obiekt, który ewidentnie wskazywał na to, że pod Dworcem Zachodnim w Warszawie był gaz trujący. No i od tej pory okazało się, że niestety nie daliśmy rady, było nas za mało. I postanowiliśmy, znaczy pani sędzia jakby sugerowała, żeby założyć stowarzyszenie obronne, które będzie broniło pamięci o KL Warszawa. No i tak powstał nasz komitet, zarejestrowany ostatecznie w 2000 roku.
Światowa Federacja Polskich Kombatantów została założona na początku lat 90. przez legendarnego komendanta oddziałów partyzanckich na Kielecczyźnie, Antoniego Hedynszarego, oraz wielkiego bohatera Wielkiej Brytanii i Polski, generała pilota Stanisława Skalskiego oraz kapelana Światowej Federacji Polskich Kombatantów, biskupa Zbigniewa Kraszewskiego i wielu, wielu innych wspaniałych bohaterów II wojny światowej, Armii Krajowej, których tutaj nie sposób wyliczyć, ale przypomnę niektóre nazwiska, jak generał Mandykowski, generał Edward Staniewski, więzień 27, więzień NKWD UB i 5 hitlerowskich. Sami bohaterowie, którzy byli katowani, męczeni, biskup Kaczmarek, między innymi na Rakowieckiej, razem z tymi przebywali w więzieniach. Między innymi tam było, na Gęsiówce też byli mordowani nasi członkowie Światowej Federacji. Poza tym chciałbym tutaj również powiedzieć, że Światowa Federacja i członkowie tej federacji byli ściśle, cały czas współpracowali z panią sędzią Marią Trzcińską. Sędzia Maria Trzcińska była wiceprezesem KOPU, to znaczy Komitet Obrony Polski, który został zorganizowany w środku Światowej Federacji Polskich Kombatantów. Zawsze, od samego początku istnienia Światowej Federacji Polskich Kombatantów, pani Maria Trzcińska była związana z tymi żołnierzami, z tymi bohaterami Polski i Polaków. To tyle.
Chciałbym uzupełnić, że szczycimy się tym, że pani sędzia Maria Trzcińska była członkiem honorowym naszego komitetu, nie tylko współzałożycielką. Jednocześnie pragnąc uzupełnić wystąpienie pana profesora i was, drodzy koledzy, chciałbym przypomnieć postać doktora Andrzeja Leszka Szcześniaka, który wraz z panią Marią Trzcińską jako pierwsi odsłaniali tajemnicę KL Warszaw. Niestety doktor Szcześniak nie żyje od chyba 10 lat już prawie.
I profesor Prus też. Pan profesor teraz. Mhm. Tak.
Jeśli można, to jako taki człowiek, który bezpośrednio tutaj jako przewodniczący nie ponosi tak wielkiej odpowiedzialności jak panowie tu bezpośrednią troską, ale patrząc obiektywnie z boku, chciałem powiedzieć o czymś, co się naprawdę zasługuje na wielką cześć, szacunek. I to, że koledzy bronią tutaj jak gdyby tej sprawy, to bronią prawdy o Warszawie. Pani Maria Trzcińska najpierw zajmowała się badaniami w zakresie eksperymentów pseudomedycznych prowadzonych przez Niemców w czasie wojny w więzieniach. Potem zajmowała się szerzej zagadnieniem dokumentacji masowych egzekucji ulicznych, które przez cały właściwie okres okupacji odbywały się w Warszawie. I wreszcie najdłużej zajmowała się sprawami tego obozu. Wykonała bardzo wielki zakres prac, w oparciu o które przygotowała kilka publikacji, poważnych publikacji. W 2009 roku odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego konferencja naukowa, na której wielu też profesorów, uczestników zarówno z Instytutu Pamięci Narodowej, jak i z wyższych uczelni zabierali głos i dodawali swoich argumentów do prac przygotowanych przez panią Marię Trzcińską. Pani Maria między innymi była głównym jak gdyby organizatorem, redaktorem i przygotowaniem polskiej dokumentacji dla dochodzenia prowadzonego w Niemczech, w Monachium, w sprawie przestępców wojennych. Niemcy podjęli z własnej inicjatywy wysiłek badania i udokumentowania takich badań. Centralę tych badań prowadził ich niemiecki urząd w Ludwigsburgu, a konkretne dochodzenia, które nas interesowały, stronę polską, miały miejsce w Monachium. I pod redakcją pani Trzcińskiej została przygotowana i przekazana Niemcom dokumentacja potwierdzona autorytetem Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Ta komisja przekazała taki elaborat, który między innymi na 6 stronach zawiera tylko spis dokumentów. Proszę sobie wyobrazić, jaki to był ogromny zbiór, jeżeli sam spis dokumentów przekazywanych zajmował 6 stron, a wśród tych dokumentów były zeznania 63 świadków. Jaka to ogromna praca. Dotrzeć do świadków, zyskać od nich wiarygodne zeznania, udokumentować te zeznania w całości. Tak ogromną pracę wykonała pani Maria Trzcińska, ponieważ jakoś tak nie zyskała od razu poparcia, a wręcz przeciwnie, spotkała się z wielką ilością przeszkód w swej pracy, o czym na pewno koledzy zechcą jeszcze bliżej powiedzieć, bo mieli bliższy kontakt z nią. Także ta praca zasługiwała na tyle wielki szacunek, że w 2008 roku pani Maria została wyróżniona, odznaczona orderem Polonia Mater Nostra Est, przyznanym jej przez Społeczną Fundację Pamięci Narodowej. Jest również autorką wydania 2 poważniejszych książek. Pierwsza książka z 2002 roku pod tytułem Obóz zagłady w centrum Warszawy, Konzentrationslager Warszaw, wydana w Radomiu w 2002 roku. I jeszcze obszerniejsza, lepiej udokumentowana książka pod tytułem KL Warszaw w świetle dokumentów, raport dla prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz na potrzeby szkół i budowy pomnika. Została wydana w Radomiu w 2007 roku. Ponadto przygotowała specjalny raport dla potrzeb szkół i budowy pomnika ofiar KL Warszaw. Tak więc zostawiła nam spuściznę niemówioną, ale spuściznę udokumentowaną. Ten zbiór dokumentów staraliśmy się częściowo tylko pokazać dzisiaj dzięki uprzejmości telewizji. I jest wśród nas kolega Terlecki, który przed chwilą zabrał już głos, który sam osobiście uczestniczył w zbieraniu niektórych dokumentów i pokazywał dzisiaj wykonane przez siebie zdjęcia urządzeń komór gazowych. Zapewne kolega mógłby powiedzieć o tych trudnościach, z jakimi pani sędzia Maria Trzcińska spotykała się w tej pracy, bo pan jej częściowo towarzyszył od początku.
Zanim jednak będziemy mówili o dziele życia pani sędzi, czyli jakby wykryciu, odkryciu utajnionego obozu zagłady KL Warszaw, no chcielibyśmy opowiedzieć o jej dramatycznej śmierci. Dokładnie rok temu przybywamy tutaj teraz, aby uczcić jej pamięć, naszego przewodnika, prawda, do tej krainy. Chciałem tutaj prosić Jana Rudzińskiego, żeby o tych dramatycznych dla nas wydarzeniach zechciał teraz opowiedzieć.
Brałem udział od początku, jeszcze zanim śmierć została ustalona, stwierdzona, bo kolega Władysław Terlecki zadzwonił do mnie na początku grudnia i pyta się, czy ja nie wiem, czy pani sędzia wyjechała, czy może coś, chora jest, bo szukają ją po umówionym spotkaniu, a nie doszłem do skutku z naszej Polski. Jeszcze ktoś, ja mówię, że nie wiem, nie widziałem się ostatnio. No, minęło kilkanaście dni, gruchnęła wiadomość. Od razu szeroko komentowana i rozpowszechniana o śmierci pani Trzcińskiej, którą odnaleziono we własnym mieszkaniu przy ulicy Świętokrzyskiej 35 w Warszawie. No, jak to się stało? Dochodzenie mówiło, że śmierć nastąpiła około 6 grudnia w jej mieszkaniu podczas kąpieli. Znaleziona została po otworzeniu drzwi przez policję na skutek interwencji sąsiadów 22 grudnia. Taka jest przyjęta data śmierci, aczkolwiek, jak mówię, nastąpiła ta śmierć około 6 grudnia. No i zostało ciało zabrane zgodnie z procedurami do Zakładu Medycyny Sądowej. W tym czasie my zaczęliśmy organizować przygotowania do pogrzebu. No może za wcześnie było mówić wtedy już o pogrzebie, no ale zaczęliśmy chodzić koło prokuratora, dowiadywać się, po urzędach warszawskich. O czym trzeba tutaj więcej powiedzieć, bo żeby państwo wszyscy wiedzieli, jak to wyglądało. Otóż uznając, że pani sędzia miała wielkie zasługi dla Warszawy, wydawało nam się, że wszyscy tak uważają i ze wszystkich stron powinniśmy otrzymać pomoc. No niestety ta pomoc, mimo naszych rozlicznych pism, interwencji, spotkań, właściwie żadnej nie otrzymywaliśmy. Wręcz odwrotnie, urzędnicy odmawiali pomocy w pochówku. Otrzymywaliśmy pisma kuriozalne, jak na przykład to z IPN-u. Chcieliśmy dowiedzieć się w IPN-ie w kadrach o karierze zawodowej pani Marii Trzcińskiej, o której wiedzieliśmy, że wiele lat pracowała w Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, której to komisji następcą prawnym jest obecny IPN. Otrzymaliśmy odpowiedź podpisaną przez wysokiego urzędnika IPN-u, że pani sędzia pracownikiem IPN-u nie była. No pewnie, że nie była. No ale niewątpliwie akta bo wcześniej poszła na emeryturę niż IPN zaistniał, ale akta są niewątpliwie w IPN-ie. No i tak mijał czas. Ciało było w badaniach DNA. Chcieli stwierdzić, czy to na pewno jest ta osoba, żeby uniknąć jakiejś pomyłki, tak mówił nam prokurator. Zresztą bardzo sympatycznie z nami rozmawiał i nie negował tego, że nasze dwa stowarzyszenia mają prawo do interesowania się całą sprawą. Mało tego, uznał, że może nam przekazać pod opiekę dokumenty czy materiały, które się znajdują w mieszkaniu pani Trzcińskiej, zabezpieczonym tymczasem przez policję. No, do tego nie doszło, bo my, nie znajdując żadnej pomocy w rodzinie i widząc, że sprawa przybiera obrót taki, że miasto najprawdopodobniej chciałoby pochować panią Marię Trzcińską w jakiejś kwaterze z bezdomnymi, nie uchybiając tu osobom bezdomnym, nic im tu nie ujmując, ale no tak to się wszystko zanosiło. Wtedy podjęliśmy, to już od grudnia minęło prawie 3 miesiące, bo to był już chyba początek marca, wtedy naszych 3 kolegów podjęło się odszukania rodziny na własną rękę, to znaczy jako wystąpili w tym momencie jako nasi przedstawiciele naszych stowarzyszeń. Tutaj właśnie spośród nich jest obecny kolega Jan Szczerzek i może Janku opowiesz teraz, jak doszło do znalezienia rodziny.
Jan Szczerzek.
Rodzina
ciągnąc temat pogrzebu, który tutaj koledzy wcześniej szeroko omówili, ja jeszcze chciałbym uzupełnić, że wówczas podjęliśmy decyzję, ponieważ organy państwa, policja, która powinna się tym zająć, powinna ustalić rodzinę natychmiast, bo nie było to wcale trudne, postanowiliśmy wyjechać do miejsca urodzenia, tam gdzie się urodziła pani Maria Cińska w Mroczkowicach, gmina Cieląc, powiat rawsko-mazowiecki w województwie łódzkim. I wybraliśmy się tam do wsi Mroczkowice, poszliśmy do sołtysa pana Tadeusza Miazgi. Pan sołtys Tadeusz Miazga zaprowadził nas natychmiast do państwa Trzcińskich, Antoniego i Antoniny, małżeństwa, ludzi w wieku około 90 lat. Okazało się, że jest to stryj pani Marii Trzcińskiej, około 10 lat starszy od niej, tak to jest w rodzinach, którzy byli w doskonałym stanie fizycznym i psychicznym. No i oni nam szeroko o całym rodzie Trzcińskich opowiedzieli, podali nam kontakty do bliskiej rodziny, między innymi do siostrzenicy pani Marii Król, do siostrzeńca pana Janusza Kucharskiego, do siostrzeńca pana Trzcińskiego. W związku z tym mieliśmy już rodzinę. Okazało się, że rodzice pani Marii Trzcińskiej są pochowani na cmentarzu warszawskim Brudnowskim, że już mamy grób rodzinny, mamy bliską rodzinę. Wówczas już mieliśmy zupełnie inne miny i zupełnie inaczej mogliśmy przystąpić do organizowania ewentualnego pogrzebu.
Jeżeli pozwolisz, może ja tu się wtrącę. Powiem, skąd się te Mroczkowice wzięły, bo tu się nam trochę wątek urwał.
Ja powiem.
Powiedz, skąd...
Proszę Państwa, skąd Mroczkowice? No, u nas w Światowej Federacji Polskich Kombatantów zorganizowano Komitet Obrony Polski, którego wiceprezesem była pani Maria Trzcińska, i u nas mamy dokładne dokumenty każdego z naszych członków i mieliśmy miejsce urodzenia pani Mariany Trzcińskiej w naszych dokumentach. I tym się posłużyliśmy, tam pojechaliśmy i tam ustaliliśmy szczegóły całej rodziny, rodu, tego sławnego rodu Trzcińskich na tej ziemi mazowieckiej. Ale ja teraz odbiegnę od tematu pogrzebu i wrócę jeszcze raz, ale chciałbym Państwu przedstawić biogram pani Mariany Trzcińskiej i życiorys i przebieg kariery, bo to jest bardzo istotne, żebyśmy dzisiaj również powiedzieli o tym. W związku z tym chciałem poinformować Państwa, że pani Marianna Trzcińska, urodzona w Mroczkowicach, gmina Cieląc, powiat rawsko-mazowiecki w województwie łódzkim, została ochrzczona w parafii Sierzchowy. Tam przystąpiła do pierwszej komunii świętej. Szkołę średnią skończyła w Zgierzu, liceum pedagogiczne w 1949 roku. I jak to, kochani Państwo, wiecie, w tamtym okresie był czas powojenny, bardzo trudny. I pani Maria Trzcińska już jako w szkole średniej już rozpoczęła pracę. Wynika to z dokumentów, że od 1 grudnia 1948 do 1 czerwca 1950 była zatrudniona w kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego w Łodzi. Na stanowisku wychowawcy w Państwowym Domu w Czasowym w Lądku-Zdroju od 1 grudnia 1948 do 30 czerwca 1949. Na stanowisku starszego referenta w biurze kuratorium z tytułu podziału przydziału pracy od 1 lipca 1949 do 1 czerwca 1950. W latach 1948-1951 zajmuje stanowisko naczelnika Wydziału Opieki nad Dzieckiem w tymże kuratorium. W 1952 podjęła studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i uzyskała tytuł magistra prawa w 1957 roku. 7 lutego 1956 roku Ministerstwo Sprawiedliwości mianuje Marię Trzcińską aplikantem sądowym w Okręgu Sądu Wojewódzkiego dla Miasta Stołecznego Warszawy. W październiku 1956 Komisja Przydziału Pracy dla absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego wydaje nakaz pracy absolwentce Wydziału Prawa pani Marii Trzcińskiej w charakterze aplikanta w Sądzie Wojewódzkim dla Miasta Warszawy. 12 grudnia 1958 Ministerstwo Sprawiedliwości kieruje aplikanta sądowego w Okręgu Sądu Wojewódzkiego Miasta Warszawy do pełnienia czynności w Sądzie Najwyższym. W marcu 1959 Ministerstwo Sprawiedliwości mianuje aplikanta sądowego Marię Trzcińską na asesora Sądu Okręgowego Sądu Wojewódzkiego dla Miasta Warszawy w Warszawie. W lutym 1962 roku Ministerstwo Sprawiedliwości deleguje asesora sądowego Okręgu Wojewódzkiego Miasta Warszawy w Warszawie Marię Trzcińską do pełnienia czynności w Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. I od tego dnia rozpoczyna się praca pani Marii Trzcińskiej w Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce.
To który rok jest?
To jest 62 rok. I proszę Państwa, jest to 40 lat. 24 grudnia 65 roku Ministerstwo Sprawiedliwości deleguje asesora sądowego Okręgu Sądu Wojewódzkiego w Warszawie Marię Trzcińską do pełnienia obowiązków starszego radcy w Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. 30 września 70 roku minister sprawiedliwości pismem znak 180/53/91/70 deleguje Marię Trzcińską do pełnienia obowiązków starszego radcy w Biurze Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskiej w Polsce. I we wrześniu 73 minister sprawiedliwości pismem powiadomił Marię Trzcińską, asesora sądowego w Okręgu Sądu Wojewódzkiego Miasta Warszawy, delegowaną do pełnienia obowiązków starszego radcy w Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskiej w Polsce, że Rada Państwa uchwałą z dnia 13 września 1973 roku powołała Marię Trzcińską na stanowisko sędziego Okręgowego Ubezpieczeń Powszechnych w Warszawie. Proszę Państwa, dlaczego przedstawiliśmy ten biogram? To jest bardzo istotne dzisiaj, żeby naświetlić Państwu, jak przebiegała kariera zawodowa pani Marii Trzcińskiej, która wydobyła istnienie obozu KL Warszaw na światło dzienne. I tutaj chciałbym przytoczyć również właśnie opinię pana profesora Konkola, który stwierdził, zacytuję tutaj, że poważnym rezultatem tego śledztwa jest między innymi stwierdzenie dowodowe faktu istnienia zbrodniczej działalności Koncentrationslager Warszaw. Słuchajcie, proszę Państwa, właśnie to stwierdzenie jest to dowód, że praca pani Marii Trzcińskiej była tak bardzo ważna, że te 40 lat pracy pani Marii, 50 lat pracy pani Marii Trzcińskiej dało taki pomnik nam, Polakom, jakim jest to właśnie ta więc działalność tego obozu koncentracyjnego.
Wielkie dzieło pani sędzi, którą dzisiaj wspominamy, bo już odeszła do wieczności. Ale panowie, zanim jeszcze nasi słuchacze się odezwą, bo już będą pewnie chcieli się porozumieć tutaj z nami, to tak w skrócie można powiedzieć jeszcze raz, powiedzmy tym, którzy do końca tego nie rozumieją. Dlaczego ta prawda o tym, że istniał KL Warszaw, tak trudno jest, tak trudno się przebija? Nie ma wątpliwości co do, prawda, getta, nie ma wątpliwości co do Powstania Warszawskiego. Natomiast tutaj ten KL Warszaw był taką kością, prawda, w gardle niektórych. Czy o co tu chodziło? Dlaczego tak się dzieje, że tyle lat po tamtych wydarzeniach, po tamtym męczeństwie tamtych ludzi, do końca trzeba walczyć o tę prawdę i ją przedstawiać? I wiemy też, że wypowiedzi nawet współczesnych historyków różnie gdzieś tam się na ten temat wypowiadają. Nie zawsze to świadczy o, że tak powiem, charakterze i świadomości. Nie wiem, czy to jest brak warsztatu, czy jakaś niechęć w przedstawieniu tego tematu. Jak to jest?
Ojcze, to jest bardzo proste. Mianowicie, tak jak powiedzmy wszystkie obozy Auschwitz i inne, były państwowymi niemieckimi obozami zagłady. Tak samo takim państwowym niemieckim obozem zagłady był KL Warszaw. Więc dzisiaj dla dzisiejszych Niemiec, które chcą przewodnić w Unii Europejskiej, odkrycie nagle mogiły 200 tysięcy Polaków, no jest to rzecz przykra. Oni już stwierdzili, że oni odpokutowali za winy i tak dalej, i tak dalej. Ja ich rozumiem prywatnie, natomiast prawda jest taka, jaka jest. I tak jak kiedyś państwo rosyjskie i do dziś właściwie blokuje prawdę o Katyniu, tak dzisiaj państwo niemieckie blokuje prawdę o KL Warszaw. Takie jest moje osobiste zdanie. Natomiast chcieliśmy jeszcze, można tutaj jeszcze wrócić na chwilę do pogrzebu. Chcieliśmy pewne tematy zakończyć, tak żeby nie było żadnych wątpliwości, żadnych pytań potem i tak dalej, jakbyś mógł jeszcze.
Ale to były jakieś problemy, jeśli chodzi o pogrzeb? Bo nie
tak,
można...
To znaczy...
Prosimy. Ja też bym chciał.
To znaczy tak.
Po kolei.
Jak po znalezieniu rodziny, po odnalezieniu przez nas rodziny, sprawa nabrała szybszego obiegu. Tymczasem ciało było cały czas badane, był to już prawie koniec marca, kiedy zostało wydane, zidentyfikowane do końca i wydane rodzinie w celu umożliwienia pochówku. Tutaj kolega Janek Szczerzek powiedział, te wszystkie dane z biografii pani sędzi przedstawił, ale skąd my je uzyskaliśmy? Wtedy, kiedy już została rodzina uznana przez prokuratora, zostały wydane klucze, weszła rodzina, ja również uczestniczyłem w tym pierwszym otworzeniu mieszkania, bardzo wzruszającym momencie, weszliśmy do mieszkania, no i wtedy rodzina została już uznana jako potencjalni spadkobiercy i wspólnie mogliśmy tam pewne dokumenty przejrzeć, no i właśnie te również te dokumenty osobiste, dyplomy, świadectwa pracy. I tutaj właśnie chciałbym jeszcze dobitniej powiedzieć, że w tym momencie stwierdziliśmy, że pani sędzia pochodziła z polskiej, katolickiej, rdzennie polskiej rodziny i że skończyła porządne prawnicze studia. To było zadanie kłamu różnym tam plotkom, na przykład takim, że może ona skończyła jakieś kursy takie dla komunistycznych prawników, jakieś półroczne. Jest to nieprawda. Skończyła porządne studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, no i wtedy już, prawda, tak, krótko potem zostało śledztwo skończone, zostało uznane, że to jest właśnie ciało Marii Trzcińskiej. Mówię to o tym w szczegółach, ale specjalnie dlatego, żeby to już było wszystko powiedziane do końca i żeby wszyscy usłyszeli, jak to naprawdę było. Braliśmy w tym udział. Wszystko możemy zaświadczyć. Wszystko właściwie prawie, że wiemy dokładnie. No więc zostało już wydane ciało, akt zgonu wydany. No i przystąpiliśmy do organizacji pogrzebu. Bez żadnej pomocy najmniejszej jakiegokolwiek urzędu państwowego czy samorządowego, Rady Warszawy, Miasta Stołecznego, Urzędu Dzielnicy, IPN-u i dalej można by wymieniać. Nikt nie pomógł, kompletnie. Wręcz odwrotnie, pisali jakieś durnowate pisma za przeproszeniem, że ona tu nie pracowała czy tam nie pracowała. No, ale to już pomińmy. Pogrzeb odbył się, msza uroczysta, koncelebrowana w kościele świętej Katarzyny u księdza prałata Józefa Maja, przy uczestnictwie księdza prałata Godzisza. Bardzo uroczysta. Potem pochowanie ciała w grobie, właściwie no nie ciała, prochów na cmentarzu w grobie odnalezionym przez nas również przy pomocy rodziny, grobie jej rodziców Michała i Zofii, którzy byli pochowani tam wcześniej na cmentarzu Brudnowskim. No, dlaczego prochów? Dlatego, że ciało przebywało w wodzie, w wannie, w mieszkaniu około 3, no powiedzmy 2,5 tygodnia mniej więcej prawdopodobnie, a potem na medycynie sądowej następne 3 miesiące. Po prostu z przyczyn sanitarnych, no tylko i wyłącznie. Przepisy o tym mówią. Zacytuję słowa księdza prałata Maja, który powiedział: żaden najbardziej skrupulatny prawnik kościelny nie miałby najmniejszych tutaj skrupułów, wątpliwości co do sposobu załatwienia sprawy w ten sposób, że ciało zostało spopielone. Zresztą tutaj zgodę musiała wyrazić rodzina, no nie my jako członkowie stowarzyszenia. Jest to może nie najistotniejsze, ale chciałbym to w końcu, żeby to było raz dobrze powiedziane.
Dobra, to my dziękujemy bardzo. Tak. Ja tu teraz...
Zdanie i zapraszamy słuchaczy, bo na pewno będą musieli się tutaj włączyć, zapytać jeszcze gości. Kto jeszcze coś?
Jeszcze chcę dwa słowa tylko. Uzupełniając się, że wypowiedź kolegi Rudzińskiego, chciałem powiedzieć, że dowiedzieliśmy się o śmierci pani Marii Trzcińskiej 22 grudnia, ale jak wiem, jak tu mówione było już, w 2,5 do 3 tygodni wcześniej ona zmarła. 15 marca już po tym, jak dowiedzieliśmy, ustaliliśmy rodzinę, wystąpiliśmy po zwolnieniu ciała do pochówku przez prokuraturę, wystąpiliśmy do prezydenta Rzeczypospolitej, pana Bronisława Komorowskiego, o zorganizowanie pogrzebu państwowego dla tej wielkiej Polki na cmentarzu Powązki w Warszawie, z udziałem honorowej kompanii Wojska Polskiego w Alei Zasłużonych. Oczywiście dostaliśmy taką lakoniczną odpowiedź, powiedzieć, że prezydent nie ma funduszy, że nie organizuje, że tym może się zająć wyłącznie prezes Rady Ministrów, pan Donald Tusk. Natychmiast po otrzymaniu takiej informacji wystąpiliśmy do prezesa Rady Ministrów z prośbą o zorganizowanie takiego pogrzebu. Również dostaliśmy odmowę, czyli była uchwała Sejmu, ale to na temat budowy pomnika, przepraszam, dostaliśmy odmowę. Nie zainteresował się ani prezydent Polski Rzeczpospolitej, pan Bronisław Komorowski, ani premier Donald Tusk, ani prezydent Warszawy, pani Hanna Gronkiewicz-Waltz. Czyli wszystkie organy państwa zawiodły w tym, żeby tą wielką Polkę, tą wielką bohaterkę pochować w Alei Zasłużonych w Narodowej Nekropolii na Powązkach w Warszawie.
Chcielibyśmy teraz przedstawić dzieło życia pani sędzi Marii Czyńskiej, czyli odkrycie utajnionego niemieckiego lagru zagłady w Warszawie. Czy panie profesorze, mógłby pan króciutko o tym powiedzieć?
Ja już trochę powiedziałem,
no właśnie, to
natomiast nie zwróciłem dostatecznie uwagi na to, że ten proces dokumentowania był parokrotnie przerywany. Niektóre dokumenty w tym czasie jakoś dziwnie ginęły i widać było od początku działały jakieś siły zainteresowane temu, żeby ta prawda o tym morderstwie Warszawy nie ukazała się w szerokim zakresie. Wydaje mi się, że poza zrozumiałą niechęcią Niemców do przyznawania się do tego morderstwa, chociaż zwróciliśmy uwagę lojalnie, że oni sami podjęli częściowo takie badanie, to z drugiej strony stale były takie insynuacje, ale takie wypowiedzi rzekomo i naukowców, że Warszawa nie była miejscem mordowania Polaków, że Warszawa to jest miasto przede wszystkim walki Żydów w getcie i Warszawa jest miejscem zagłady i morderstwa Żydów, chociaż z tego, co z dokumentów wiemy, Żydów częściowo rzeczywiście wymordowano w getcie, ale w większości byli oni w dalszym ciągu wywożeni do Majdanka, do Lublina, prawda, do Treblinki, no i do tego głównego naszego obozu
Auschwitz-Birkenau.
A Warszawa była jednak według dokumentów, również tutaj przez panią, była miastem morderstwa Polaków. I wydaje się, że to zderzenie, czy Warszawa rzeczywiście jest miastem męczeństwa Polaków, czy miastem męczeństwa Żydów, jest jednym z tych jakichś tutaj chyba niejasnych przyczyn, które tłumaczą przerywanie na parę lat, trzykrotne przerywanie procesu i ginięcie dokumentów. Pan zdaje się w niektórych wypadkach był świadkiem, prawda?
Ja może pozwolę sobie jeszcze tu króciutko dopowiedzieć, a potem może już byśmy przyjęli pierwsze pytania. Proszę Państwa, mam dokumenty, które tutaj ja króciutko zacytuję, tylko fragmenty, bo gdyby chcieć te dokumenty szerzej cytować, to cała audycja by chyba tylko na to musiała być przeznaczona. Sędzia Maria Czcińska wielokrotnie informowała nas o tym, że jej śledztwo było przerywane i myśmy z przyjacielem Jerzym Sawickim, o którym tu dzisiaj wspominałem, byli zapraszani przez nią do jej siedziby i widzieliśmy, co się działo, prawda? Któregoś dnia przyszliśmy, okazuje się, że ktoś zabrał jej klucze do szafy, kasy, takiej szafy pancernej, żelaznej, gdzie były dokumenty. Zabrał. Ona była tym przerażona, zaniepokojona, chodziła, przepraszała nas. Innym razem zobaczyliśmy, że ta szafa została wyniesiona gdzieś do jakiegoś zaułka, jakiegoś korytarza, gdzieś dosyć daleko od jej pokoju. To zupełnie nieprawdopodobne rzeczy, które myśmy sami widzieli. No a to fragment listu. Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa, 10 kwietnia 92, pani sędzia Maria Czyńska. I treść krótka, fragment. Po zebraniu informacji z różnych źródeł na temat obozu nazywanego przez panią, w cudzysłowie, koncentracjonslager Warszał, polecam. Po pierwsze, zaprzestanie pracy nad tym tematem. Istnieje zbyt dużo wątpliwości co do funkcjonowania tego obozu, a skoro tak, niecelowym byłoby prowadzenie dalszych badań, a tym bardziej pisanie pracy o nieistniejącym obiekcie. Nie cytuję dalej, jeszcze tylko pozwólcie państwo jedno, fragmenty pisma pani sędzi do pana dyrektora Ryszarda Walczaka, 7 kwietnia 97. Otóż pisze ona między innymi o właśnie o ginięciu dokumentów, tak, że pisze, że zostały wyrzucone dokumenty dotyczące egzekucji ulicznych w Warszawie do brudnej szafy, która została ustawiona na otwartym balkonie, gdzie mają one warunki zarówno do zaginięcia, jak i zniszczenia, pod, po prostu pod chmurkę, prawda? Pisze też o tym samym piśmie, bardzo obszernym na kilka stron, że przed tym zaginęły w cudzysłowie w całości pięciotomowe akta Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskiej w Warszawie dotyczące tegoż obozu koncentracyjnego w Warszawie, których przejęcie do komisji potwierdził prokurator Kraniewski podpisem, pismem i tak dalej, prawda? Dalej, zniknął w cudzysłowie film dokumentalny o KL Warszał stworzony przez Telewizję Polską dla celów emisji tego także za granicą i tak dalej. No tu można by cytować dalej, proszę Państwa, powiedzmy tylko tyle, że ona pisze tu w punktach, jakie zdjęcia były wyjmowane z dokumentacji, te zdjęcia nie wracały i tak dalej. A więc jakaś niewidzialna ręka, można powiedzieć, cały czas dekompletowała dokumentację, która mówiła o zagładzie mieszkańców Warszawy w KL Warszał. Także chcieliśmy tu Państwu przedstawić, oczywiście, Boże, jeśli Bóg pozwoli, że tu będziemy jeszcze przed tymi mikrofonami, ten temat może w przyszłości uda nam się rozwinąć.
Nasi goście w studio, więc okazja, drodzy Państwo, do rozmowy. KL Warszał w świetle badań pani Marii Czcińskiej, sędzi Marii Czcińskiej, która obecna była przynajmniej raz w roku w telewizji Trwań, w Radiu Maria, na takich specjalnych rozmowach temu tematowi przeznaczonymi. I mamy dzisiaj w studio pana profesora Włodzimierza Bojarskiego, pana Władysława Terleckiego, Jana Rudzińskiego, Jana Strzeszka. I rozmawiamy z naszymi słuchaczami. Zapraszam na naszą antenę. Już teraz telefony są czynne. 655-2355, 655-2356, to numer dla Polski południowej i północnej i południowej, dla zagranicy 655-2333, 655-2366 i dwa numery w naszej rodzinie, otwarte i czynne i darmowe, 536-600-100, 536-600-200. Odbieramy już pierwsze telefony. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Szczęść Boże.
Janusz z Niemiec.
Witamy.
Witam księdza Janusza i witam panów zebranych w studio. Chciałem zapytać, ponieważ wspomniał pan Włodzimierz Bojarski, że Niemcy zainteresowali się, nawet podjęli jakieś badania. Czy jako w jakiś sposób potwierdzili, jest jakiś dokument w niemieckich archiwach na ten temat? To chciałem zapytać. Dziękuję i przechodzę na odbiór.
Dziękuję panie Januszu, pozdrawiamy.
Tak, pytanie jest do mnie. Ja wspomniałem tylko, pewnym takim potwierdzeniem tego jest wydanie przez Niemcy owego to znaczka pocztowego. Kolega Jan jest w posiadaniu oryginału nawet tego znaczka pocztowego, który wymienia obozy, między innymi wymienia obóz KL Warszawa, ale wymienia także te pozostałe główne obozy na ziemi. Może kolega, mając już ten znaczek w ręku, może to odczytać. No jest to już bardzo szerokie przyznanie się właściwie do tej akcji.
Szkoda, że państwo tego nie widzą, jak to się mówi w radio. 50. rocznica wyzwolenia więźniów obozów koncentracyjnych, czyli rok 1995. Bloczek niemiecki, wydany przez pocztę niemiecką oficjalnie, i są w środku znaczek wokół wymienione obozy, z których najważniejsze przeczytam. Auschwitz, Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Dora, Mittelbau, Flossenbürg, Gross-Rosen, Kauen, Kloga, Kraków, Płaszów, Lublin, Majdanek, Mauthausen, Natzweiler, Neuengamme, Ravensbrück, Riga, Sachsenhausen, Stutthof, Warszał. Und alle anderen.
I inne, ile, wiele innych.
Czyli wiele innych. Ja Warszał wymienione wraz z innymi.
Proszę bardzo, jeszcze pan
Jan Strzeżek. Ja chciałbym jeszcze uzupełnić. Bardzo dziękuję panu za to pytanie, bo to pytanie naprawdę jest bardzo istotne. Proszę pana, dlatego, że centrala z Monachium, z Ludwigsburga wystąpiła o przysłanie dokumentacji dotyczącej KL Warszał, to wtedy właśnie wcześniej przerwano dochodzenie pani Marii Trzcińskiej. I gdyby nie wystąpienie niemieckiej centrali w Ludwigsburgu, wówczas by chyba byśmy poszli w zapomnienie zupełne. Niewznowione by było dochodzenie. I wtedy na polecenie ministra sprawiedliwości pani Maria Trzcińska wznowiła dalsze dochodzenie właśnie po przysłaniu takiej prośby do naszych polskich władz. Dziękuję bardzo. To było bardzo istotne właśnie to. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria. Proszę bardzo. Prosimy, tylko prośba, szczęść Boże, tylko prośba.
Już jestem na antenie.
Tak, jest pani na antenie. Prosimy przyciszyć radio, dobrze?
Już zgasiłam.
Słuchamy panią.
Szczęść Boże.
Witamy.
Witam wszystkich panów, którzy są w telewizji. Wszystkich panów znam z mszy, bo bywam 9 każdego, może nie każdego, ale staram się być każdego miesiąca.
A jakie pani imię i skąd telefon?
Moje imię Wanda, dzwonię z Warszawy.
Proszę bardzo.
Panią Trzcińską znałam tak troszkę bliżej. Spotykałyśmy się właśnie tam przy Prądzyńskiego, no i spotykałyśmy się oczywiście w kościele, bo przyjeżdżała. Byłam na kilku spotkaniach nawet przy kościele na Bema u świętego Stanisława, bo to jest właśnie przy Kasprzaka, ten kościółek na wzgórzu. Jestem zdenerwowana. No i jak się dowiedziałam o śmierci pani Marii, to bardzo byłam zaniepokojona i w ogóle zdenerwowana i w ogóle, że jak to mogło się stać i jak to mogło w ogóle, jak to mogło być, bo kilka dni wcześniej, tylko właśnie tak nie pamiętam, czy to było w zeszłym roku 9 października, czy to było 9 listopada. Byłam na mszy o 18:00, no i po 18:00 żeśmy oczywiście, odmawiając różaniec, poszliśmy tam na Prądzyńskiego, tam na ten pomnik. No i oczywiście tam jeszcze żeśmy porozmawiały i nawet chciałam książkę kupić, ale pani Maria mówi do mnie, a to ja jeszcze wydam te książki, to jeszcze pani sobie weźmie. To pani jeszcze sobie kupi. Teraz ostatnio Teraz ostatnio byłam na mszy, chyba w październiku. W październiku to było 9. I też tam byliśmy, nawet ksiądz też taki przyjechał z Anglii. Było dość dużo ludzi, była bardzo ładna msza święta. Tylko właśnie nie wiem, czy to było 9 listopada, czy to było 9 października, ale chyba października.
Tak. Czyli pani Wando, takie wspomnienie o pani Marii, świętej pamięci, tak. Marii Trzcińskiej. Natomiast jakiegoś pytania konkretnego pani nie ma, tylko chciała tak tą...
To znaczy, ja spotykałam się z nią. Mhm. Spotykałam się z nią, ale ona była taka bardzo, jak to się mówi, nigdy w domu u niej nie byłam, tylko jak się spotkałam, to tak gdzieś w kawiarni czy...
Na zewnątrz, w takim miejscu.
Tak, tak.
Oficjalnie.
Ale w ogóle to się bardzo dobrze czuła i byłam bardzo zaniepokojona. I ja dbałam tam o tą tablicę, którą pokazywał ten pan. To wszystko mi jest znane i ci panowie mi są bardzo znani. I byłam na pogrzebie jej, tylko nie zanotowałam sobie, gdzie jest, w której alei jest na Brudnie, jest pochowana. No i co jeszcze chciałam takiego powiedzieć? No tych panów wszystkich znam z widzenia, którzy przychodzą na mszę. No i oczywiście idziemy z różańcem na ten skwer. Bo ja też jestem dziecko z wysiedleń. Z wysiedleń jestem.
Rozumiemy.
Też przeżyłam wiele. Też już mam skończone 80 lat. Mniej więcej byłam z wieku pani Marii.
Pan profesor Bojarski też podnosi rękę.
Mówiłyśmy sobie, opowiadałyśmy sobie. Tylko zawsze tak mnie się pytała, tak. No oczywiście ja nie wiedziałam, ile ona ma lat. Ja dopiero się dowiedziałam na tym...
Pogrzebie.
Na pogrzebie. No i oczywiście byłam u święte, byłam w kościele u księdza Maja na Wilanowie.
Pani Wando, dziękujemy bardzo za ten głos.
A jeszcze mam taką prośbę, do księdza. Jeżeli mnie słucha pan Jan z Krosna, to bardzo proszę, żeby się do mnie odezwał. Czekam na telefon od niego.
Dobrze, pani
Wando. Jeżeli ksiądz by mnie zapytał, jeżeli ojciec by mnie zapytał o coś, to może ja jeszcze bym sobie
skojarzyła. No cóż, my tutaj dzisiaj tak rozmawiamy, w taki wieczór mamy wspomnień, ale także...
Cały czas oglądałam, bo ja mam telewizję Trwam też.
A teraz w radiu rozmawiamy, skorzystając z obecności panów.
Tak. No pana Bojarskiego bardzo dobrze znam. No. Był też właśnie w październiku. I ja w listopadzie nie byłam, bo mi tam coś wypadło.
Oczywiście.
Bardzo
pani Wando, dziękuję bardzo za telefon. Pozdrawiamy
bardzo
serdecznie.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam panów, jak również całe Radio Maryja.
Pozdrawiamy, dziękujemy bardzo. To wspomnienie też pani Wandy, która była tak blisko też tych spraw, i pani Marii Trzcińskiej. Pan profesor, bardzo prosimy.
Dziękujemy pani. Myślę, że jeśli państwo pozwolicie, to wrócimy do tego drugiej części naszej prezentacji. Chcemy powiedzieć, co zostało udokumentowane w wyniku tych prac, którymi pani kierowała. Pomimo tych przerw, o których żeśmy mówili, i tych przeszkód, zgromadziła duży pakiet dokumentów. I tak Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskiej parafowała, dała swój, pod swoim autorytetem, ale i pod swoją weryfikacją merytoryczną, potwierdziła ustalenia dotyczące zakresu. Na terenie Warszawy ten obóz koncentracyjny KL Warszaw był w istocie rzeczy obozem zagłady. Jego pełna nazwa niemiecka troszkę inaczej brzmiała, właśnie jako obóz zagłady. On obejmował kompleks. W tym kompleksie było w zasadzie 5 dużych podobozów. Największy podobóz to był na terenie dawnego getta, obozy przy ulicy Gęsiej aż do ulicy Nowolipki, od Okopowej w stronę Zamenhofa. Drugi podobóz w dawnym więzieniu, polskim więzieniu wojskowym przy ulicy Bonifraterskiej. Trzeci i czwarty obóz w rejonie Dworca Zachodniego Warszawskiego i piąty na Kole, tutaj gdzieś w okolicy Fortu Bema, w tym rejonie północno-zachodnim Warszawy. W ramach tych obozów, czy też obok nich, były jeszcze dodatkowo tereny stałych rozstrzeliwań lub wieszania lub innych form mordowania. Jedną z głównych form morderstwa masowego były komory gazowe urządzone obok Dworca Zachodniego, pomiędzy tymi dwoma lagrami przy Dworcu Zachodnim, ale do tej komory, w rejon tej komory gazowej również prowadziła bocznica kolejowa łącząca to miejsce z pozostałymi podobozami. Na terenie tych podobozów również działały krematoria do spalania masowego zwłok z tych miejsc zagłady, rozstrzeliwania. Tam również spalano zwłoki ludzi rozstrzeliwanych na mieście. Codziennie prawie były rozstrzeliwania Polaków na mieście. A ponieważ te istniejące krematoria nie nadążały, to w chwili wybuchu Powstania Warszawskiego, gdy powstańcy oswobodzili tereny lagrów, między innymi te największe tu na Gęsiej, to okazało się, że następne krematoria były w budowie i odkryto jeszcze kilka miejsc, w których po prostu na wolnym powietrzu całe stosy Polaków były polewane pewną benzyną i palone. Także był to nie tylko obóz w sensie takim, o którym powiedziałem, ale w przenośni, moim zdaniem, była to nowoczesna fabryka śmierci, przerabiania setek ludzi dziennie na popiół mieszany z gruzem i rozpylanych po Warszawie. Osób, które ginęły. Nie były to tylko w sensie ścisłym osoby z Warszawy. Na terenie Warszawy mieszkali ludzie wysiedleni czy uciekinierzy ze Śląska, z Pomorza, z Gdyni, z różnych miast. Ponadto Niemcy w rejonie Warszawy wygarniali i łapali ludzi w całym rejonie, zaczynając od Otwocka, a kończąc pewno na Żyrardowie, to tu wszędzie łapano, wywożono ludzi i w ramach tego kompleksu mordowano ich. Także bilans ilościowy to nie tylko mieszkańcy zameldowani w Warszawie, o których panowie mówili. Stan, o którym powiedziałem, został po wojnie bardzo dokładnie przez komisję tutaj właśnie Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, obiekt po obiekcie z tych wymienionych, obiekt po obiekcie opisany i mamy tutaj dokumenty właśnie opisujące te obiekty oraz duży album zdjęć, które na miejscu dokumentowały no właśnie te obiekty. Jak wspomniałem, szczególne zainteresowanie budzą właściwie dwa rejony. Ten ogromny kompleks obozowy z Gęsiej, Nowolipek, prawda, i Zamenhofa, bardzo wielki teren dawnego getta i więzień polskich i innych. I drugi kompleks w rejonie Warszawy, dworca Warszawa Zachodnia, bo tutaj dwa lagry i ten tunel, w przedłużeniu ulicy Bema, tunel, w którym zainstalowano komory gazowe. Jest to przedmiot mojej szczególnego zainteresowania jako inżyniera, technika, energetyka i pozwolą Państwo, że jeszcze kilka wyjaśnień. Mianowicie przedwojenny plan niemiecki tajny Warszawy opatruje to miejsce tutaj pod torami przy Warszawie takim napisem. Według Niemców jest to przepust, który posiada konstrukcję stalową pod torami. I takie obiekty były. To jest przepust, można samochodem przejechać i przejść pod torami, natomiast przepust nie ma sklepienia. Widać go z góry. Niemcy w tym miejscu częściowo nad tym przepustem zbudowali nowe żelbetowe sklepienie i w tym sklepieniu od razu posadowili banie gazotwórcze, które zostały sfotografowane i tu dobrze opisane. Od razu w konstrukcji sklepienia żelbetowego znalazły się podstawy bań gazotwórczych i obok tego w tunelu przewidzianym dla pieszych zamknęli ten tunel dla pieszych i urządzili tam komory wentylacyjne. Pan kolega był nie tylko świadkiem tych urządzeń, które jeszcze wtedy stały, ale uczestniczył także w ich dokumentowaniu, sam robił zdjęcia i może zechce pan Władysław tutaj jeszcze o tym powiedzieć.
Może ja rzeczywiście dziękuję panie profesorze za przypomnienie tego. Króciutko, bo właściwie w telewizji udało nam się pokazać i ci państwo, którzy widzieli, to mogliśmy im pokazać autentyczny dowód na istnienie gazu w komorze gazowej pod Dworcem Zachodnim. No jak wiecie państwo, jest teraz spór, jeśli to można nazwać sporem, prawda? Jedni mówili, że w ogóle, prawda, obozu w Karlwarsza nie było. Dzisiaj takie głosy już są bardzo, bardzo rzadkie, natomiast wciąż słyszymy głosy, no tak, było, ale to tylko nie 200 tysięcy, ale może 15, może 10, że nie 5 tych lagrów, ale 3, a może 2 i tak dalej, prawda? No i że nie było gazu. Otóż ja tylko pozwolę sobie powiedzieć rzeczywiście, że w jakim sensie może nie tyle, że myśmy to odkryli, ale wiele osób w Warszawie, mieszkańców Warszawy dopytywaliśmy, czy pamiętają, że w tunelu pod Dworcem Zachodnim, wówczas to była jedna nitka, łącząca Ochotę z Wolą. Po prawej stronie w ścianie tunelu jadąc w kierunku Woli widziało się takie dwa okna, wysokie okna mniej więcej wysokości około 3 metrów, takie łukowato zakończone, a wewnątrz były dwa razy dwa ogromne wentylatory. Mnie to uderzyło. No, ponieważ jednak mam trochę takiej, powiedzmy, naturę badawczą. Kiedyś weszliśmy do tego wnętrza. No, to długa historia badania tego, prawda? Grunt, że tam wielokrotnie zapraszaliśmy wiele osób i stwierdziliśmy, że była to maszyna prosta, która była skonstruowana następująco. Na tunelu, na międzytorzu, między torami, stały dwie banie gazotwórcze. Czemu tak nazywaliśmy je? Mianowicie dlatego, że były to budowle zamknięte, ceglane, z dachem, a w podłożu była misa, taka wanna, wklęsła wanna, okrągła taka wanna. Do tego były drzwiczki zamykane z zewnątrz, z specjalnym dociskiem i z gumami, które miały uszczelniać, prawda? Otóż do tego właśnie, do tej wanny wrzucano okrzemki z gazem, wlewano wodę, zamykano drzwiczki i tam powstawało nadciśnienie gazu. Następnie pod spodem właśnie stały te wentylatory. Potężne wentylatory ogromnej mocy, średnica każdego śmigła 120 cm. Wspólna ich moc była mocą porównywalną z samolotem transportowym budowanym w 1937 roku. Więc potężna moc. Otóż te wentylatory wciągały z góry ten gaz i wrzucały go do komory gazowej, prawda? A następnie, kiedy wentylowano komorę, to zmieniano fazę, skrzydła śmigła kręciły się w drugą stronę i wywiewało to w drugą stronę takiej sztolni do atmosfery. Więc w tej konstrukcji, gdyby to miało być nawiewy, bo utrzymywano i do dzisiaj się utrzymuje, że to były nawiewy tunelu, to wówczas niepotrzebne były absolutnie te banie, niepotrzebne były te drzwiczki gazoszczelne, niepotrzebne były te wanny wewnątrz. Do tego stopnia, że tu skracam oczywiście historię, pewien inżynier, którego z miłosierdzia nazwiska nie wypowiem, stwierdził pani sędzi, że on zaprojektował te urządzenia. I wówczas ona wezwała go tam na ten obiekt i spytała: proszę pana, do czego to służyło? Nie umiał odpowiedzieć. A do czego to służyło? Nie umiał odpowiedzieć. A do tego to? Nie umiał odpowiedzieć i wycofał zeznania. Także tu dotarliśmy do wielkiego fałszerstwa, prawda, kiedy usiłowano zafałszować tą sprawę, no, żeby nie przyznać się do tego, że tam był produkowany gaz. Ponadto jeszcze z punktu widzenia czysto technicznego absurdem było wentylowanie od podłogi, a nie od góry. Dzisiaj są tam tunele, jak państwo będziecie jechali pociągiem, zobaczycie, że nad tunelami na górze są takie wyciągi. Wyłącznie wszędzie wentyluje się poprzez wyciąganie powietrza do góry, a nie dmuchanie do dołu. Po drugie, jeżeli to miało być wentylowanie tunelu i to jeszcze za czasów niemieckich, czy nawet powojennych, to jest to tym bardziej śmieszne, dlatego że ktoś z państwa starszy pamięta, że jeszcze lat temu 20, to tam były czyste pola. Dokładnie, tam kapusta rosła. Więc jakiś tam był ruch w tym tunelu, że trzeba byłoby to wentylować, prawda? Tam większość, jak przyjechał, to konika, może czasem dwa razy dziennie samochód, prawda? Więc natrafiamy na wielką mistyfikację. W każdym razie stwierdzamy z całą pewnością, i to mogliśmy dzisiaj pokazać państwu w telewizji, urządzenia, które służyły do produkcji gazu trującego w tunelu pod Dworcem Zachodnim. Przypuszczalnie używany był tam gaz sarin, który był cięższy od powietrza i on osiadał po prostu, spadał na ofiary na dół, więc one już nie miały szans ujścia życiem, prawda? To tyle, co chciałem powiedzieć na temat tego urządzenia. Ono zostało zburzone w 96 roku. Jak już wspomniałem, wtedy myśmy z panią sędzią bronili tego urządzenia. No niestety nam się to nie udało i wtedy zrozumieliśmy, że trzeba założyć stowarzyszenie, wezwać ludzi na ratunek, na pomoc burzonej prawdzie.
Jan Strzeżek, jeszcze ja chciałbym w uzupełnieniu wypowiedzi tutaj kolegów przede mną o dowody o tym, że świadczy o tym, że były komory gazowe. Proszę państwa, przy Dworcu Zachodnim są zeznania świadków, którzy nawiązują do tego okresu, kiedy przywożono tam warszawiaków z Łapanki i widzieli to. Pan taki jedynak, który był pracownikiem kolei, on widział, że przywożono i dalej ludzi nie widział. Widział transporty samochodowe. Oczywiście te miejsca tej kaźni były mocno chronione. Tam nie miał prawa nikt wejść z zewnątrz. Nikt nie miał prawa widzieć tego. To stwierdzili wywiadowcy Armii Krajowej, którzy również zeznali, że tam na kilometr czy półtora od miejsca obozu nie można było w żaden sposób dotrzeć. Tam pani, która mieszkała w pobliżu tego obozu, zeznawała, że czuła wieczorem gaz. Nieznany, jakiś śmierdzący gaz właśnie, i według tego, co ona zeznała, stwierdzono, że był to gaz właśnie trujący, którym zagazowywano ofiary. Tam mieliśmy bardzo ciekawe pytanie w telewizji Trwam. Pan Tadeusz z Gdańska stwierdził, że jego kuzyn brał udział w wyzwoleniu Gęsiówki. I tak, tam na Gęsiówce też była komora gazowa. Nie tylko przy Dworcu Zachodnim, dlatego, proszę państwa, niektórzy mówią, że nie było komór gazowych w Warszawie. Komory gazowe były. Dokumenty o tym świadczą. Tutaj przed chwilą pan profesor i pan Terlecki w szczegółach mówili o tym i są dokumenty, są zeznania świadków. Komory gazowe były dziennie, na dobę gazowano, rozstrzeliwano, palono około 300-400 Polaków w niemieckim obozie koncentracyjnym, w niemieckim obozie zagłady w Warszawie.
i rozmawiamy. Mamy jeszcze raz połączenie z panem Januszem z Niemiec. Bardzo prosimy, panie Januszu.
Witam ponownie i jeszcze nasunęło mi się takie pytanie, mianowicie w jaki sposób została oszacowana kwota, znaczy liczba 200 tysięcy, w jaki sposób to do tej liczby doszło?
Dziękujemy. Pozdrawiam serdecznie. Pan profesor.
Panie Januszu, bardzo prosto. Mianowicie wywiad polski miał ścisłe kontakty z gestapo, znaczy mieli wywiadowców gestapo i sami gestapowcy określali, że w Warszawie ginie dziennie około 40 Niemców i w związku z tym jako odwet Niemcy stosują 10-krotną liczbę mordowanych Polaków. Także samo gestapo przyznało, że oni mordują 400 osób dziennie. Także tu poza tym również zeznania Otto Geibla, który na własnym procesie też wymienił tą właśnie liczbę mordowanych Polaków codziennie w KL Warszawa. Także mamy najczystsze źródło niemieckie w tym względzie.
Jest kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria. Coś nam brumi, ale nie wiem, czy to wina.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja się nazywam Marek, dzwonię z Warszawy. No nie wiem, ja jestem stałym słuchaczem.
Panie Marku, ale strasznie mam, źle słyszymy. Gdyby pan może jeszcze raz spróbował dobrze, bo bardzo mamy słaby sygnał. No nie da się po prostu słyszeć tego. Więc może jeszcze raz pan się połączy, panie Marku, i będziemy rozmawiać. A tu mam kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże, Michał z Trąsk.
Witamy, panie Michale. Bardzo prosimy, słuchamy pana.
Ja chciałbym takie pytania zadać. Jak to możliwe, jak ta pani mówi, że Niemcy łapali co dnia 400 osób i to przez 500 dni. I nikt by tego nie zauważył. To jest niemożliwe takiego czegoś dokonać, żeby nikt tego nie zauważył. Przecież wywiad AK nie mógł tego ustalić. To jest coś, to nie jest tak. A że na znaczku była wymieniona Warszawa, to w Warszawie przecież i Żydów wymordowano, i powstańców warszawskich wymordowano. To dlaczego ten na znaczku do wymieniona Warszawa to nie jest żadnym dowodem?
Panie Michale, a pan wojnę pamięta? Nie ma odpowiedzi, bo ciekawy jestem, co pan robił w wojnę, drugą wojnę światową. Natomiast ten znaczek ja widziałem i tam były napisane, bardzo wyraźnie określone są KL, prawda, czyli koncentracjon, tak się mówi?
Koncentracjon Lager Warszaw.
To jest i są te inne także jako KL określone miejscowości, więc to nie były znaczek z kurortami, prawda, wypoczynkowymi, tylko konkretna nazwa, panie Michale, ale bardzo prosimy.
Ja muszę powiedzieć, że dziwi mnie to, co pan mówi, że nikt nie widział łapanek. Przecież każdy, kto mieszkał w Warszawie lub pod Warszawą, dzień w dzień spotykał się z łapankami. To pan chyba tu w ogóle nie zna rzeczywistości warszawskiej, że pan mówi, że były łapanki i nikt nie widział łapanek. No wszyscy się bali. Po parę tysięcy ludzi potrafili jednego dnia złapać. Przecież tu były komenda KL Warszaw współpracowała ze wszystkimi formacjami policji SS na terenie Warszawy i wszystkie te formacje uczestniczyły w owych to akcjach łapankowych. Dalej przerabiało tych ludzi w owej to fabryce śmierci. Ale łapanki były jak najbardziej powszednie. A po drugie, pan może nie słuchał, jak żeśmy mówili o urządzeniach do masowej zagłady Żydów. No pan nie widział, ale ja przypomnę jeszcze wszystkim państwa. Te urządzenia zbudowane w czasie wojny zostały rozebrane w roku 1996. Jeżeli ten pan zechce policzyć, to się dowie, że pół wieku, 50 lat te urządzenia stały i kto przechodził tunelem, to je widział, proszę
tak
pana.
Jest, widział.
I dzisiaj w czasie naszej prezentacji w telewizji Trwam zadzwonił kolejny świadek, który powiedział: tak, przechodziłem tunelem, widziałem te urządzenia. Dziękuję.
I proszę pana, jeszcze chciałem panu dodać, że oczywiście mordowano Żydów. Tak, getto warszawskie wywieziono w 1942 roku do, między innymi do Treblinki najwięcej. I tam mordowano ich właśnie. A w Warszawie mordowano przede wszystkim Polaków. Wymordowano też Żydów, bo tam pozostawiono około 7 tysięcy do robót, do budowy tych poszczególnych podobozów. I tych Żydów oczywiście wymordowano w KL Warszaw. Tak, jak najbardziej. I jest to też prawdą.
Jest telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja jestem warszawianką, mam 85 lat i dokładnie wiem, pierwsza egzekucja 10 rozstrzelonych osób, mężczyzn, odbyła się 30 z listy, ja mówię o listach w tej chwili, 31 października. Ja mogłem pomylić tylko datę. Albo 42 rok, albo 43. To była przed wszystkimi świętymi na dzień. I ta egzekucja była pierwsza w Warszawie. 10 ludzi rozstrzelonych na vis-a-vis ulicy Łódzkiej na Towarowej. Słyszycie mnie, panowie?
Tak, a jakie jeszcze pani imię możemy poznać?
Słucham?
Jakie imię pani?
Eugenia.
Pani Eugenia z Warszawy. Słuchamy
Warszawy,
pani.
Z Warszawy, tak. Mamo, się mieszkałam właśnie na Okopowej ulicy i wszystko znam dokładnie. Więc tych skazańców przywieźli z tej listy, z Pawiaka wieźli. Mijałam całą tą gestapowską, samochodów było z 10. I nie wiedziałam, co się dzieje. Myślałam, że to łapanka. Ja ich mijałam między Chłodną a Lesznem. Takie były pawilony, bo to był kercelak i handel. Ja poszłam sobie pończochy kupić na Wszystkich Świętych i z nimi się mijałam. Ale wpadłam do takiej pani i żeśmy ze strachu to drżeli. Był to dzień strasznie pochmurny. Ale z ojcem się moim rozstałam właśnie przy ulicy Łódzkiej i oni tam mieli taką kawiarnię, tak zwany Dołek się nazywał. I oni się tam spotykali i tam omawiali pewne rzeczy właśnie, no oczywiście ulotki to tamto, no ja się w to nie byłam tak tajemniczona, ale trochę wiedziałam. No i tam był pan Troczyński z moim ojcem, przyjaciel mojego ojca. No i oni we dwóch widzieli tą egzekucję na własne oczy. A ja sobie nie darowałam. Ja wie, co to będzie, łapanka czy nie łapanka. Oni oczywiście po skończonej tej egzekucji przejechali z powrotem towarową do Przyokopowej, skręcili na Wolską ulicę. I wszyscy krzyczeli, że do gazowni pod Dworzec Zachodni pojechali. I tego dnia, i to jest wszystkich z rozstrzału, z tych list, które były wywieszane, też do sprawdzenia. Oni wszystko wozili tam, na tą Wolską ulicę do spalania. To jest, i oni mieli oczy zawiązane, bo ojciec widział na własne oczy na strychu, oni wszyscy przelecieli na strych tej kamienicy. I oglądali to, więc ci mieli skazańcy założone opaski, jeszcze krzyknęli, jeszcze Polska nie zginęła i padły strzały. I to jest miejsce na vis-a-vis, to jest pierwsze miejsce egzekucyjne tych z list, jakie się otworzyły. No i mój ojciec, to było przed Wszystkimi Świętymi, na drugi dzień był pierwszy piękny dzień. Słońce świeciło, śnieg padał, popadał, ale naprawdę piękny dzień. Mój ojciec nie wstał. I pan Kazimierz przyszedł do ojca, to był serdeczny jego kolega. O godzinie 3 po obiedzie się odezwał: Janek, co oni robią? A 26 tego listopada z takich list zginął. I też właśnie ratowali go. Bardzo chcieli go wyciągnąć. Spotkali się z jakimś Niemcem i on powiedział: za późno jeden dzień, już dałem rozkaz i pojechali. Egzekucja będzie na Białostockiej, a ciała będą wywiezione na zachodni dworzec. To są dokładne, znaczy dokładnie wiem i to nie ma żadnego dokładu, ani tam jakieś tam były, że tam spalarnia była, to na 100% wiem. Na 100%, bo widziałam, Wolską ulicę skręcili i wszystko z Pawiaka wieźli tych do rozstrzału. Oni siedzieli na Pawiaku i później jak Niemca, tam za Niemca były na początek te plakaty, że Niemiec ginął i będzie egzekucja i 10 wieszali. To wszystko tam było, te ciała były spalane. One już na Pawiak nie wracały. Tylko właśnie tam do spalenia. I to było udokumentowane. No i ja jestem tego na 100% pewna, że tam była ta. A później właśnie po wojnie żeśmy chodzili tam, ten lasek był na kole i tam było ogrodzone taką siatką. I tam z daleka, tam dojścia nie było, bo tam było zakaz wstępu i tam z daleka, bo myśmy tam z dziećmi chodzili w niedzielę, żeby po tym lasku trochę na tym kole tam polatali po tym lasku. No jeszcze malutkie i w wózkach. I żeśmy tak się przyglądali, to jakieś kobiety tam za tymi kratkami były. Jestem ciekawa, czy panowie to mają coś, znaczy...
Pani Eugenio, dziękujemy. Już odpowiadamy coś. Pozdrawiam serdecznie panią. Dziękuję bardzo.
Pani Eugenio, serdecznie pani dziękujemy za ten dowód. Jest pani kolejnym świadkiem mordów Polaków na ulicach Warszawy. Właśnie nie kto inny, tylko sędzia Maria Trzcińska, badając zbrodnie hitlerowskie, rozstrzeliwania Polaków na ulicach Warszawy, natrafiła na dokumenty istnienia KL Warszaw. I właśnie Niemcy, to było jedną z części mordowania Polaków, dokonywali egzekucji ulicznych, które były częścią mordów w całym obozie. Oni to robili spektakularnie po to, żeby złamać ducha oporu Warszawy. To było właśnie częścią mordów KL Warszaw. Oni celowo, z rozmysłem, rozstrzeliwali Polaków na ulicach Warszawy. I pani właśnie jest świadkiem jednego przypadku rozstrzelania Polaków na ulicy. Właśnie za to pani serdecznie dziękujemy, za to świadectwo istnienia rozstrzeliwań na ulicach Warszawy. Dziękujemy pani bardzo.
Ja może tylko dodam jeszcze w taką rzecz, że dla pana Michała, panie Michale, przyjdą po nas młode pokolenia i może rzeczywiście ludzie powiedzą, że to wszystko było niemożliwe, że to wszystko się po prostu w głowie nie mieści. Ale wie pan, no my, zawsze słyszę, że pan nie jest 20-latkiem, no przecież... Myśmy o tym wiedzieli. Nasi rodzice wiedzieli, jeżeli byśmy młodsi, prawda? Więc, no wie pan, trudno słuchać tego, że pan, mając głos na osoby poważne, w ogóle czemuś takiemu zaprzecza. No, nie sądzę, żeby to było uczciwe z pana strony.
I rozmawiamy na te tematy, które państwo słyszeli. Za chwilę kolejne telefony. Nasi goście to pan profesor Włodzimierz Bojarski, pan Jan Rudziński, Jan Strzeżek, Władysław Terlecki. Thank you. Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, witamy.
Halo.
Tak, proszę bardzo, pani Sabino.
Tak, właśnie ja brałam udział, bo teraz zimno to nie bardzo, w tych spotkaniach na tym skwerku Pawełka. I wiem, słyszałam też, bo pani Trzcińska przychodziła często też, że jeden z tych więźniów jakoś udało mu się zbiec tam z tego KL Warszał. To nazwisko nie tak dawno było podawane w telewizji. To był pan Jan
Murjankowski.
I to prawda jednak jest, tak?
Oczywiście, tak, tak. Prawda, pan Jan raz, nie jeden raz o tym właśnie mówił i wspominał, także na antenie Radia Maryja, pani Sabino. Ale tak? Do rzeczy, bo czas nam ucieka. Jakieś pytanie jeszcze?
Nie, tylko właśnie chciałam się upewnić o to nazwisko pana. Ja nawet, bo jak zmarł, to pokazywane było to.
Tak jest, pani Sabino, to był pan profesor Jan Murjankowski.
Tak, tak.
Pani Sabino, dziękuję bardzo za telefon, pozdrawiamy panią gorąco.
Dobranoc.
Dobranoc i proszę nas jeszcze słuchać, a my odbieramy kolejne telefony. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, witamy.
Dzwonię z Kanady, moje nazwisko Kułach, na imię mam Jan.
Panie Janie, gdyby można było troszeczkę głośniej.
Dobrze.
O.
Teraz lepiej?
Ta jest teraz lepiej, świetnie. Prosimy bardzo.
Witam panów, witam ojca. Dzwonię z Kanady, moje imię Jan, nazywam się Kułach. Słuchałem waszej audycji w telewizji Trwam i włączyłem się w tej chwili też do części radiowej. Na chwilę mi nie było w domu. Mam pytanie takie. Mianowicie w trakcie całej waszej rozmowy jakoś nie wybrzmiał temat, co działo się z tym miejscem w Warszawie po 1945 roku. Ja oczywiście słuchałem wielokrotnie pani Trzcińskiej i ona na ten temat co nieco mówiła. Mówiła o wykorzystywaniu tego miejsca dla podobnych celów przez powojenne służby bezpieczeństwa, Urząd Bezpieczeństwa i tak dalej, w walce przeciwko bohaterom Armii Krajowej. I moim zdaniem, to jest moje prywatne zdanie, prawdopodobnie dlatego właśnie to miejsce było tak skrzętnie skrywane przez władze komunistyczne. Oczywiście mówiło się o Oświęcimiu, o Treblince i tak dalej, Majdanku i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nigdy o KL Warszał. Gdyż właśnie w tym miejscu Ubecja wykonywała podobne procedury. I ten temat jakoś nie wybrzmiał w trakcie audycji. Nie wiem, na ile mam racji, bardzo bym prosił o opinię. Dziękuję serdecznie, z Panem Bogiem.
Panem Bogiem dziękujemy, panie Janie, bardzo prosimy.
Wiemy na pewno, że w tych dwóch lagrach w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Zachodniego zaraz po wojnie urzędowała władza rosyjska, to znaczy NKWD, które tam po roku czy po dwóch przekazało ten obóz i nas Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w dalszym ciągu w tym miejscu przetrzymywał i mordował zapewne znaczną część działaczy tak zwanego antykomunistycznego podziemia, których nazywano wówczas bardzo negatywnie, trudno przypominać te nazwy. Ale w tym miejscu z całą pewnością był obóz NKWD przez kilka lat, a później Urzędu Bezpieczeństwa. Natomiast w tym kompleksie na Gęsiej aż do Nowolipia z kolei w dalszym ciągu był obóz, nazywało się to, jeśli pamiętam, Centralny Obóz Pracy, który był znowu obozem podobnego charakteru jak przy Dworcu Zachodnim, o charakterze, no mówiąc delikatnie, represyjnym, ale i morderczym także. Był to jeden z powodów no właśnie tego, dlaczego się o tych nie chciało mówić. ale jak ten stan troszeczkę zelżał, to Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich poszła w dwóch kierunkach badań, żeby pogłębić to, co już wcześniej było wiadomo. Pierwszy kierunek badań to kierunek ściśle techniczny. Zaproszono jako ekspertów doktorów nauk technicznych, dynamicznej aerodynamiki z Politechniki Warszawskiej, doktora specjalisty dynamiki cieczy i gazów z Politechniki Warszawskiej, specjalista inżynierii wojskowej i stosowania środków wojskowych i specjalistę z dziedziny budownictwa. I taka komisja wyspecjalizowanych ekspertów wydała jednoznaczne orzeczenie, że te urządzenia nie mogły służyć do żadnych celów komunikacyjnych, kolejowych, transportowych, wojskowych. Poza tym, że wszystko wskazuje na to, że były to właśnie urządzenia komór gazowych. Drugi ciąg badań podjęty przez tąże główną komisję badań dotyczył świadectwa władz kolejowych, które oświadczyły jednoznacznie, że te urządzenia nie są własnością kolejową, nigdy przez kolej nie były budowane i nigdy przez kolej nie były użytkowane. Podobne oświadczenie uzyskało się od władz transportowych zainteresowanych możliwością transportu i przejazdu przez ten Tulę. W wyniku tego typu badań wreszcie Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich stwierdziła, że są to urządzenia autentyczne, że rzeczywiście w tym miejscu dokonywano masowych mordów i gazowania i że Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa opracuje projekt architektoniczny dla upamiętnienia tego miejsca zagłady i opracuje projekt taki pamiątkowy, monumentalny, który będzie między innymi obejmował rekonstrukcję tych urządzeń po przebudowie tunelu, ponieważ w 1996 roku już była pilna rzeczywiście potrzeba rozbudowy i przebudowy tych tuneli, ale Główna Komisja podjęła decyzję o zachowaniu rekonstrukcji urządzeń i upamiętnieniu miejsca mordu Polaków w tym miejscu.
I nas w ten sposób oszukali, bo to był warunek, abyśmy się zgodzili wstrzymać naszą akcję protestacyjną przeciwko burzeniu tego urządzenia. To właśnie była ich obietnica, że te urządzenia są zachowane. Tymczasem nie zostały zachowane, zostały nam odebrane.
I telefon jeszcze jeden. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy panowie sobie i państwo zdają sprawę z tego, w ogóle państwo pewno nie znają Boga, ale to wszystko, co się działo, jak nas tak mordowali, to była kara Boża za bałwochwalstwo. Tak na punkcie tak zwanej ojczyzny, która się stała bożkiem, jak i bałwochwalstwo maryjne.
A jakie pana imię jest? Jeśli można poznać.
Ale, halo?
Jakie pana imię, jeżeli można poznać, bo ja tak pana...
Proszę mi nie przerywać imieniem.
Wie pan, to ja nie będziemy teraz pana wywodów tutaj religijnych, że tak powiem, słuchać, jak pan zaczyna mówić o bałwochwalstwie maryjnym i tak dalej, to wiemy, czym się ta wypowiedź skończy, więc może niech pan pozostanie ze swoimi poglądami, ale tutaj nie o to nam chodzi w tej audycji, która zmierza już do końca, bo mówimy o badaniach pani sędzi Marii Czcińskiej w kontekście KL Warszał. I prawda, dzięki takim osobom jak pani Maria Czcińska, prawda, ten KL Warszał przetrwała do naszych czasów. Bardzo prosimy.
Proszę państwa, reprezentujemy Warszawę, zajmujemy się obozem KL Warszał, ale tak jak tutaj kolega Władysław Terlecki przypomniał, że straty ludności Polski oblicza się na 12 milionów, pragnę przypomnieć, że nie tylko obóz KL Warszaw jest był skazany i jest obecnie też można powiedzieć skazywany na milczenie, przemilczanie. To nie tylko ta jedna sprawa. Weźmy ofiary ludobójstwa OUN-UPA w Małopolsce Wschodniej na Wołyniu.
Na przykład.
Proszę Państwa, tak jak KL Warszaw obliczamy na 200 tysięcy ludzi, tak samo ofiary ludobójstwa szowinistów OUN-UPA oblicza się na podobnie na 200 tysięcy osób, z tym około 150 tysięcy Polaków, 50 tysięcy również Ukraińców, część Żydów, Cyganów, Czechów i innych. Tak samo sprawa ta jest zamilczana przez władze polskie. Identycznie. Komitet Pamięci czy budowy pomnika ofiar tamtego ludobójstwa też nie może znaleźć miejsca na swój pomnik. Dzieci Zamojszczyzny też są przemilczane i zamilczane. Ofiary Oświęcimia są umniejszane. Z 6 milionów obniżają do miliona i to przeważnie samych Żydów, tak Władziu?
Tak.
No. A też pytamy się, czy właśnie w tym kontekście też jakoś nie ma takiej odwagi w wypowiedziach też różnych publicystów zagranicznych, które ciągle te błędy musimy naprawiać. Dobrze, że MSZ-y są już teraz sprawne, poszczególne ambasady, że to właśnie potrafią wyłapywać, ale i tak się zdarzają co rusz jakieś publikacje, które mówią o polskich obozach śmierci, tak na marginesie. Zmierzamy do końca naszej audycji. Powoli zmierzamy do końca, więc chcemy podsumować to, co już było dzisiaj powiedziane w tych dwóch odsłonach i w telewizji Trwam i w Radiu Maria, więc bardzo proszę tu panów o już takie słowo podsumowania.
Ja szczerze, ja chciałbym powiedzieć bardzo krótko. Przyjechaliśmy tutaj, aby pokazać Polsce, Polakom te miejsca, te kaźnie, które nie są udokumentowane, które nie są pokazane. Chcielibyśmy, aby Polacy usłyszeli o tym i aby w przyszłości właśnie tego typu, między innymi KL Warszaw, między innymi te mordy na Ukrainie, na Podolu i w innych miejscach kaźni narodowych, żeby to Polacy wiedzieli, żeby młodzież polska uczyła się tego w historii. I tak chcielibyśmy, żeby to w przyszłości było.
Pięknie dziękujemy.
Ja mógłbym dodać jeszcze raz, przypomnieć, że ogół zebranych tutaj dokumentów, jeżeli chodzi o KL Warszaw, potwierdza to, że był to nienormalny obóz koncentracyjny, ale słowem niemieckim określało się jako Vernichtungslager, obóz zagłady. I że był to obóz zagłady przede wszystkim za Polaków, został powołany rozkazem Himmlera po formalnym zlikwidowaniu getta i wywiezieniu głównych mas ludności żydowskiej do innych obozów na terenie kraju. Tak więc Warszawa miasto nieujarzmione, poniosła tak ogromne straty i chcielibyśmy, żeby młode pokolenie Polaków i młode pokolenie warszawiaków zechciało w ramach ogólnej wiedzy historycznej upamiętnić ten fakt i te inne fakty, o których zaczęliśmy. Może na koniec pozwólcie Państwo, że przypomnę te słowa zarówno polskie, jak i zagraniczne, słowa mówiące o wartości historii jako niezbędnej wiedzy do tego, żeby racjonalnie zachować się w dzisiejszej rzeczywistości i żeby racjonalnie układać stosunki międzynarodowe nie na zasadzie służalcej podległości i nie na zasadzie nienawiści czy niechęci, ale budować dobre stosunki współpracy międzynarodowej na prawdzie historycznej i o tą prawdę historyczną nam tu chodzi.
Wrócę w tym miejscu na chwilę do pogrzebu świętej pamięci pani Marii Trzcińskiej. Jeden z kolegów przyniósł tam transparent z jakże gorzkim napisem. KL Warszał trwa. Należy to traktować jako przenośnie, ale zarazem i przestrogę, że czasy, które były i mogą powrócić, one już częściowo wracają przez unicestwianie Polaków metodami na razie nie rozstrzeliwań, nie łapanek, ale metodami wojny ekonomicznej, wojny religijnej, wojny ideologicznej, rozbrajaniem, doprowadzaniem do rozpaczy i do dramatycznych wyborów.
Likwidacji służby
zdrowia. KL Warszał trwa. Tak brzmiał napis na jednym z transparentów. Niech będzie to przestroga, oby się nie sprawdziła.
Zaczęliśmy nasze spotkanie w telewizji tutaj od myśli o naszych braciach i ojcach i matkach, którzy są męczennikami. I myślę, że im poświęcamy nasze dzisiejsze spotkanie. O nich chcieliśmy mówić i chociaż wielu z nich odeszło bezimiennie, to jednak czujemy do nich miłość, czujemy, że ich kochamy, chociaż ich nawet nie znamy. Chciałem tutaj na zakończenie przytoczyć pewną myśl, która w pełni koresponduje z tymi naszymi uczuciami. Wyraził ją pisarz belgijski, członek Akademii Literatury i Międzynarodowego Pen Klubu, laureat Nagrody Nobla, autor znanej książki Życie pszczół, Maurice Maeterlinck. W 1943 roku, kiedy ważyły się losy świata, napisał o Polsce i Polakach takie słowa. Najszlachetniejsza, najbardziej bohaterska rasa, jaką wydała Ziemia. Naród, który nie umiera. Naród, którego kolejne zmartwychwstania stały się podziwem dla świata i który z najbardziej niesprawiedliwego grobu czerpie nieśmiertelne życie.
Pięknie dziękujemy naszym gościom za obecność w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Temat to KL Warszał w świetle badań pani świętej pamięci sędzi Marii Trzcińskiej. Tą osobę dzisiaj żeśmy bardzo często przywoływali. Będziemy jeszcze polecać i w naszych modlitwach, które są na antenie Radia Maryja tutaj odmawiane. Naszymi gośćmi byli i pan profesor Włodzimierz Bojarski, panowie pan Jan Rudziński, Jan Strzeżek, pan Władysław Terlecki. Bardzo serdecznie dziękujemy, gorąco pozdrawiamy. I kogo panowie by jeszcze chcieli pozdrowić, bo taki przywilej gości jest zawsze w naszym programie na zakończenie, to pozdrawiamy kogo?
Ja serdecznie pozdrawiam całą swoją rodzinę. Również serdecznie pozdrawiam wszystkich ze Światowej Organizacji Polskich Kombatantów, a szczególnie naszego prezesa, generała Ryszarda Matczaka, pana generała Mandykowskiego, jeszcze żyjących naszych wszystkich kolegów, którzy są członkami naszej organizacji i wszystkich z bratnich stowarzyszeń, wszystkich znajomych, wszystkich warszawiaków. Dziękuję.
Ja chciałem pozdrowić wszystkich młodych licealistów, którzy uczestniczą w olimpiadach historycznych i życzyć im, żeby ich zainteresowanie historią udało im się pogłębiać i żeby im się udało to swoje zainteresowanie nie budować na prawdzie, a nie na zakłamanej historii. Tak.
Ja pragnę pozdrowić wszystkich przyjaciół, współpracowników z Komitetu Budowy Pomnika, z innych stowarzyszeń, rodzinę, a szczególnie dwóch księży. To jest księdza prałata Janusza Godzisza i księdza prałata Józefa Romana Maja.
To mi właśnie wyjąłeś, chciałem to powiedzieć. Przyjęłeś mnie tak. Kochany księży Józefie, dziękujemy ci za wielkie serce, za to, że w twoim gościnnym domu mogliśmy wspólnie pracować i ocalać pamięć naszych ojców, naszych braci, męczenników. Ja też właśnie pozdrawiam ciebie serdecznie, nasz kochany kapelanie, drogi ojcze, a także pozdrawiam moją kochaną rodzinę, która też przeżywa to wszystko, co się dzieje, no i moich przyjaciół, którymi wspólnie w naszych stowarzyszeniach, Komitecie Upamiętnienia Ofiar Obozu Zagłady KL Warszaw, w Stowarzyszeniu Łazienki, których wspólnie przeżywamy te dramatyczne sprawy moich przyjaciół z Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem i jeszcze raz Jerzego Sawickiego, któremu bardzo, bardzo gorąco dziękuję za jakże długi szlak kilkudziesięciu lat wspólnych obozów pamięci w Państwowym Muzeum w Oświęcimiu. Dziękuję za to przede wszystkim Najświętszej Marii Pannie, że dała nam wielką łaskę, aby iść szlakami bohaterów. To zobowiązuje nas do tego, żebyśmy też w miarę naszych sił stawali się bohaterami.
Dziękujemy panom bardzo serdecznie i szczęść Boże. I dziękujemy tym wszystkim, którzy dzisiaj brali udział w naszej audycji, za wszystkie telefony.